Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry Państwa i moim gościem jest Magdalena Lesiecka, etnografka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i dziś o zwyczajach wielkanocnych przede wszystkim. Które zostały, które zniknęły, coś się zachowało w tych czasach?
Dzień dobry. Zawsze powtarzam, że wszystkie te najważniejsze święta, które w naszej tradycji pozostały, są unaocznieniem tych czterech filarów solarnych, które towarzyszyły wszystkim kulturom agrarnym, czyli wszystkie te ważne przecięcia kalendarzowe, czyli przesilenia słoneczne, najkrótszy dzień i najdłuższy dzień w roku są wyznacznikami tak naprawdę fundamentalnych tradycji naszej kultury. Stąd też Wielkanoc jest tak naprawdę jednym z tych filarów, z tych świąt, które wyznacza nam kalendarz, które są po prostu powitaniem wiosny. Stąd wszelkie rytuały, jakie niegdyś miały miejsce, związane były z magią ognia, magią drzewa, czyli tutaj dokładnie wierzby i wody, bo to są takie żywioły, które oczyszczają naszą przestrzeń, które mają służyć pobudzeniu witalności świata przyrody.
To stąd mówimy pewnie o tym przesileniu wiosennym, które odczuwamy my wszyscy dodatkowo. Nie wiem, na ile ono związane jest właśnie z Wielkanocą, a na ile właśnie związane jest z pierwszym dniem wiosny i tym, że ona rzeczywiście, nawet jeśli jeszcze chłodno i wieje i pada, to ona już jest.
Tak, i to co ciekawe właśnie, na przykład nasze osłabienie wiosenne kiedyś obowiązujący w tym czasie post, tak naprawdę związane były też z tym, jak ludzie po prostu żyli. Na przedwiośniu kończyły się wszelkie zapasy. My dzisiaj jesteśmy oderwani tak naprawdę od świata przyrody. To brzmi tak, no to już jest takie dość, możemy powiedzieć, zużyte określenie, ale rzeczywiście jak sięgniemy do tych czasów sprzed 100 lat, no to możemy sobie mocno uświadomić, jak człowiek bardzo mocno był związany z przyrodą, więc wszelkie te jak gdyby wyznaczniki tradycji były związane ze światem przyrody. Post był związany z tym, że na przedwiośniu nie było już jedzenia. Rzeczywiście, aby z tej ospałości takiej zimowej się pobudzić, wierzono, że woda, a zwłaszcza ta woda w Wielki Czwartek, Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę, to jest woda, która nabiera niezwykłej mocy, która może pobudzić nasze ciała, która może spowodować, że wszelkie choroby te zimowe odejdą. Więc myślę, że wiele obrzędów rzeczywiście związanych było z tym, jak się człowiek dokładnie po zimie czuł. No i oczywiście wszelkie znamiona wiosny, przywoływanie ich, czyli takie trochę magiczne, na przykład na Podlasiu wykonywanie z ciasta skowronków, łap bocianich, czy bron, takich przedmiotów, które związane były z tą kulturą agrarną, żeby ziemia obrodziła, żeby przywołać pierwsze rośliny i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim pisanki, czyli najchyba trwalsze w tej swojej kruchości, największa tradycja świata, bo pierwsze pisanki znalezione na terenie Egiptu określa się na czas 3000 lat przed naszą erą. W Polsce to jest X wiek naszej ery, więc to są świadectwa rzeczywiście tradycji, która się cały czas przeobraża i my na Pomorzu, tu w tym naszym tyglu kulturowym, jesteśmy świadkami różnorodnych tradycji zdobienia z różnych regionów, bo tak naprawdę na Pomorzu, w tej ewangelickiej kulturze przeważającej, czy na Kaszubach, jajka, pisanki, jeśli były obecne, to w jednokolorowych formach, bez żadnych zdobień. Natomiast całe Mazowsze, Kurpiowszczyzna, Podlasie, czy południowo-wschodnia Polska, to są niezwykłe techniki, przeróżne, i oklejania, na przykład rdzeniem sitowia i włóczką pomiędzy, czy pisanki batikowe, najstarsze na świecie, pisane woskiem, tak jak mówi się, że się pisze ikony, tak pisze się pisanki, czyli one są za pomocą specjalnego rysika, pisaka, pokrywane woskiem i wielokrotnie barwione w różnorodnych barwnikach, co daje nam taką ornamentykę bardzo złożoną, wielokolorową, ale jak gdyby w tym też była zawarta odpowiednia symbolika, bo wszelkie pisanki, czy skrobane, czy właśnie pisane woskiem, miały ogromną warstwę symboli solarnych. słonecznych, czyli tych, które miały właśnie mówiły o tym, jak jest ich zadanie, że symbol życia, jajko jako samo w sobie symbol życia, plus ta ornamentyka, to miało jak gdyby zadanie takiego zdwojenia magii tego jajka, które zresztą było wykorzystywane nawet zupełnie niedawno, jeszcze przed wojną, w kulturach tradycyjnych na przykład jajkiem posługiwano się w czasie choroby, czy zwierzęcia, czy człowieka, że turlano nim po ciele, bo wierzono, że jajko odda życiodajną moc, a zabierze tę chorobę. Często kładziono je też pod kiedy budowano dom, pod podwaliny. Często rzucano też na przykład w pierwsząski bezaoranej ziemi, czy pisankę, czy po prostu jajko, bo to był symbol, który kojarzony był z życiem, a te wszystkie tak naprawdę zdobienia, tak jak wszelkie zdobienia na przedmiotach ważnych, miały wzmocnić jego moc. I to jest niesamowite, że zawsze się cieszę, że no, z jednej strony właśnie taka krucha tradycja, która zanika, no bo zanikają te tradycyjne formy zdobienia, a jednak rzeczywiście jest w tym wielka siła, no bo dzieciaki marzą mazakami, bo nakleja się te wstrętne naklejki, ale to świadczy tylko o tym, że i tak jak gdyby potrzeba cały czas pozostaje, tak? Czyli tak naprawdę jest ciągłość kodu kulturowego, tylko w formie adekwatnej do naszych czasów.
No to też nie do końca. Ja tu się nie, mogę się nie zgodzić? Trochę? Mogę. Bo jajko na Wielkanoc jest zawsze, jest chyba w każdym domu, nie ma inaczej. Natomiast ja muszę tobie powiedzieć, że oprócz tego, co powiedziałaś, że to się zmienia, że dzieciaki marzą pisakami, ale zobacz, że tak naprawdę coraz częściej sięgamy do korzeni. Coraz częściej w tych czasach, w naszych czasach obecnych, próbujemy dotknąć tej ludowości, która była. Więc pojawiają się warsztaty, na których można się uczyć właśnie takich koronkowych zdobień na jajkach, na wydmuszkach już tylko, nie na tych, no bo najprostszą formą w wielu domach jest po prostu ugotowanie jajka na twardo, wrzucenie go w barwnik, ewentualnie właśnie dzieciaki mazaki czy wyklejanki, ale coraz częściej słyszę od znajomych, że już się bawią w te wydmuszki, bawią się w oklejanie piórkami, bawią się w zdobienia zupełnie inne niż te takie zwykłe, proste, najszybsze.
No tak, to prawda. Raz rzeczywiście wiele domów kultury, zresztą ja sama przez lata w Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie prowadziłam warsztaty i rzeczywiście one miały na celu przywoływać te tradycje. Wiadomo, że one nie zawsze są jak gdyby rodzime dla każdej z tych osób, tak? Bo w jakimś domu mogły być kroszonki wydrapywane, a my pokazujemy batikowe z zupełnie innego regionu. To jest akurat moja też rodzima tradycja. Ale rzeczywiście ten jak gdyby nurt pobudza czy szukania korzeni sprawia, że więcej osób sięga. Jak gdyby wtórnie, tak? Ale my zawsze na różnych etapach tak naprawdę dziejów tworzymy kulturę na nowo, czy ją przywołujemy na nowo, przypominamy, bo tak naprawdę nawet i 100 lat temu na tych terenach nie było stroju już ludowego, a Niemcy szukali, projektowali na nowo. Więc to jest podobny proces, tak? Że my gdyby szukając rzeczywiście idziemy albo w tym nurcie tradycji, czyli przywołujemy te różnorodne techniki znane naszym babkom w różnych regionach Polski, albo już tak właśnie bardziej artystycznie. To też jest niesamowite, tak, że powstają arcydzieła przez twórców też wykonywane, jak na przykład Piotr Steć, to jest taki nasz wspaniały słupski rękodzielnik, który wykonuje czy ażurowe, wiercone jajka, czy też techniką skrobaną, ale wizerunki miast. No wiadomo, że takie przedstawienia nigdy nie występowały w tradycji. To jest niesamowite, że właśnie taki możemy powiedzieć etnodesign jajcarski, czyli łączy dawną technikę, ale zupełnie z nową tematyką, taką adekwatną do zainteresowań, do tego, do hobby, do współczesnych czasów. Więc to też jest niesamowite, to też jest piękne.
No to wiemy, że ja nie będę pytać już dziś o te wszystkie rzeczy, które pojawiały się na stołach w tym okresie, bo to były i baby wielkanocne oczywiście, i mięsa, które się pojawiały, i ten stół był już obfity na Wielkanoc. Natomiast chciałam zapytać ciebie o Lany Poniedziałek, bo to jest generalnie w każdym domu właściwie został ten symbol, tak? To są te jajka na wodę, pistolety. No dorośli już nie chcą, żeby dom pływał, że tak powiem kolokwialnie, ale ja jeszcze pamiętam czasy, co prawda było cieplej niż jest w tej chwili. Myśmy biegali po podwórku, oblewali się wodą od stóp do głów. Rodzice nie krzyczeli na nas w ten dzień, że jesteśmy przemoczeni właśnie do samych skarpetek, że buty pływają, że wszystko jest do wymiany. Wręcz w tym dniu mieliśmy pozwolenie na to, żeby wyjść, biegać, przebierać się nawet po 4 razy, wychodzić z powrotem. Tego nie ma w tej chwili. A to jest przecież tradycja, nawet nie wiem jak długa już.
Też wielowiekowa i też związana właśnie z tym, o czym mówiłam, z magią wody, czyli polewanie się miało pobudzać do życia. Woda jest no, podstawowym czynnikiem potrzebnym do tego, aby rośliny wzrastały, aby więc też ludzie, jak gdyby ludzkie zdrowie wzrastało, bo to jest taka magia podobieństwa, to po pierwsze. Przy czym jak spojrzymy jeszcze tak 100 lat wstecz, czy troszkę więcej, to wiadomo nam, że to polewanie było głównie elementem też szukania sobie partnerki czy partnera, ponieważ oprócz tego, że polewano dzieci, polewały się przede wszystkim, polewała młodzież. Dziewczyna, która pozostała sucha w taki dzień, no raczej była nieszczęśliwa, bo świadczyło to o tym, że po prostu nie ma powodzenia wśród chłopaków, że nie wzbudza zainteresowania. Więc to przede wszystkim tu jest jakby takie wprost też nawiązanie właśnie do tego, do kobiecości, męskości, do dojrzewania, do tych, brakuje mi teraz słowa, ale z całą pewnością wiedzą Państwo, co mam na myśli, do tego wzrastania właśnie i szukania gdyby tego swojego prawowitego miejsca w społeczeństwie, czyli zwykle właśnie często w Wielki Post następowały też zaręczyny, czy szukanie sobie dziewczyny i później na wiosnę, czy już jesienią, bo to zwykle jesienią odbywały się wesela, następowały już to ostateczne połączenie pary. Natomiast rzeczywiście woda jest tu symbolem życia. I jeszcze ja sama też pamiętam z mojego dzieciństwa, czyli z lat 80., że polewaliśmy się wodą od stóp do głów, tak jak mówisz. Był hydrant udostępniony na wsi albo dwa i całymi wiadrami, wręcz często w grupach jakieś polewaliśmy się. Rzeczywiście symbol pozostał, ale bardzo, bardzo minimalistyczny. Wydaje mi się, że nawet w domach, tak w rodzinach często właśnie, po pierwsze nikt sobie nie życzy, żeby nasze domy zostały zachlapane, po drugie każdy się trochę tej wody boi, że jest już takie, że nikt nie chce być mokry, nikt nie chce być zmoczony, że nie ma już tej takiej spontaniczności, gwałtowności w tych tradycjach. To rzeczywiście jest smutne, bo to było na pewno wielkim takim wyzwoleniem takiej radości spontanicznej po prostu, szczególnie wśród dzieci. Natomiast wydaje mi się, że jednak symbol pozostał tylko tak jak wiele tradycji naszych, mocno okrojony, mocno zminimalizowany i też nie do końca tak jakby rozumiany, tak? No oczywiście, bo ta warstwa symboliczna generalnie zanika, pozostają czynności, natomiast tak jak z wkładaniem siana pod obrus, który jest kojarzony tylko z narodzinami Chrystusa w żłóbku, a to też jest wielowiekowa tradycja związana jeszcze z wierzeniami zadusznymi, więc to podobnie tutaj z tą wodą. Symbol pozostał, natomiast bez jak gdyby tego szerokiego kontekstu.
No to namawiamy, drodzy Państwo, do tego, żeby może w te święta poszukać, pomyśleć, zastanowić się, skąd te tradycje, choćby właśnie okrojone, tak jak mówi Magda, znalazły się w naszych domach. Być może dowiemy się czegoś na przykład o swojej rodzinie, o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i skąd właśnie na przykład w naszym domu takie pisanki, a nie inne.
Tak. Chciałam jeszcze przypomnieć, że też nie zapominajmy o kaszubskim zwyczaju dyngusa suchego, który też w regionach wielu był znany, czyli samego śmigania się gałązkami suchymi czy też zmoczonymi, najczęściej wierzbowymi i brzozowymi. I to też w celu takiego pobudzenia witalności, pobudzenia krążenia zarówno w naszym ciele, jak i w przyrodzie. Więc tego Państwu życzę, aby w nas ta energia została pobudzona, aby te siły witalne na wiosnę przybywały.
Magdalena Lesiecka, etnograf Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Joanna Merecka-Łotysz. Pięknie dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.